Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie w poniedziałkowy wieczór z młodzieżą. Dzisiaj z nami są harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na początek roku i właściwie zaraz przed feriami spotykamy się z harcerzami, żeby sobie rok podsumować, ale powiedzieć też o planach na ten rok i na zbliżające się ferie. A z nami dzisiaj są harcerze, trzy panie, jeden pan, Joanna Gołucka. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dobry wieczór, czuwaj.
Edyta Walent, dobry wieczór.
Czuwaj, dobry wieczór.
Sara Szczegóła, dobry wieczór.
Dobry wieczór, czuwaj.
I Aleksander Łabuć, dobry wieczór.
Dobry wieczór, czuwaj.
No tak, słowo się rzekło. Chcielibyśmy podsumować rok z harcerstwem. No ale może zacznijmy od tego, co działo się na koniec roku, bo na koniec roku nieodłącznie kojarzą nam się święta Bożego Narodzenia z betlejemskim światełkiem, które zawsze harcerze w różne miejsca diecezji województwa lubuskiego zanoszą i tych harcerzy wtedy widać w wielu, wielu miejscach. Przypomnijmy trochę więcej o tym światełku. Jaka ta droga z Betlejem pod nasze strzechy także wygląda. Aleksander, chyba ty trochę bardziej w to byłeś zaangażowany w tym roku?
W zasadzie co roku na podobnej zasadzie, głównie od strony tej promocyjnej, ale rzeczywiście Betlejemskie Światło Pokoju to jest inicjatywa, w którą cały Związek Harcerstwa Polskiego angażuje się już od ponad 30 lat. I od ponad 30 lat jakby także i w regionie, ale i w całej Polsce harcerze dbają o to, żeby płomień, który odpalany jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem i transportowany właśnie z rąk do rąk przez kolejnych skautów na całym świecie, aby dotarł w końcu do Polski na granicy i żebyśmy mogli odebrać go od słowackich skautów, jak też miało to miejsce w tym roku. No i dalej chorągwie, czyli przedstawicielstwa województw, już w ich gest jest to, żeby dalej to światło odebrane właśnie na granicy ze Słowacją przekazać do instytucji, szkół i także miast oraz domów poszczególnych osób, żeby to światło, które właśnie pochodzi bezpośrednio z Betlejem, jest utrzymywane przez ten cały czas drogi, mogło zagościć na tym wigilijnym stole i co roku też przypominać o jakimś innej swojej idei, którą w tym roku jest światło nadziei i ta nadzieja na kolejny rok, którą niesie światło, miała właśnie przyświecać nam przy tym wigilijnym stole w tym roku i też harcerze z Zielonej Góry również przyczynili się do tego, żeby jeżeli chodzi o instytucje, to aż do 29 instytucji to światło dotarło, a poza tym do wielu, wielu mieszkańców Zielonej Góry i także...
No ja na przykład w swojej parafii mogłem takie światełko sobie odpalić w przygotowanej specjalnej takiej latarni, która stała i była informacja o tym, że właśnie harcerze, nie wiem w jaki sposób, ale trafiła także do parafii pewnie, więc te 29 instytucji to tylko taki symbol tych miejsc, które dotarły. Rozumiem, że to też takie główne, ważne też urzędy w województwie, jak Urząd Wojewódzki, czy Urząd Marszałkowski, czy urzędy miast i gmin. Tak to można określić?
A
światełko betlejemskie musiało przejść kwarantannę? Zdążyliście dostarczyć do Wigilii?
Akurat betlejemskie światło, miejmy nadzieję, że nie jest tak podatne na wszelkiego rodzaju zakażenia. Natomiast to nawet jest jego część, że jest przekazywany właśnie z rąk do rąk przez cały świat i mimo to, że dostajemy na końcu je na swój wigilijny stół, to wiemy, że nie jest to światło odpalone wczoraj, nie jest to zwykła świeczka, tylko jest to rzeczywiście światło z historią, które oprócz tego, że co roku ma swoją własną trasę, to już od wielu, wielu lat w ten sam sposób ze swoją całą historią trafia do naszych domów.
Światło, nie światełko, tak mnie tu poprawiają harcerze i mają rację oczywiście. Też wskazuje nam to światło na sens, ideę świąt Bożego Narodzenia, bo ten ostatnie miesiące roku też gdzieś w przestrzeni publicznej pojawiały się znów takie informacje, że o świętach nie warto mówić święta, no ale to może zostawmy na ten moment, bo Betlejem przypomina nam święta Bożego Narodzenia, czyli te, które przypomina nam to światło betlejemskie, kto się wtedy narodził i co świętujemy. Tak myślę, że też i harcerze chcą na to wskazywać. Ta inicjatywa z nami co rok. To światło też świeciło nam przez ten czas. Czekamy w takim razie cały rok znów na to, żeby to światło mogło zagościć w naszych domach. To tu postawmy kropkę na chwilę. Zaczęliśmy naszą audycję od wydarzeń na koniec roku, ale przecież chciałbym z harcerzami trochę porozmawiać, czy ten rok był dla was. Bo rozmawiamy trochę o roku, który jest drugim rokiem pandemicznym i o ile 2020 wyglądał zdecydowanie, tak był bardzo okrojony z tych relacji, które pamiętam i z którymi z wami rozmawiałem, to pytanie, jaki był ten rok 2021, czy on, można go nazwać trochę takim etapem przejścia już z tego, z tej hybrydy, z tego zdalnego bytowania harcerskiego już w kierunkach takich bardziej, gdzie możemy się spotykać, być razem. Czy to już można powiedzieć, że wróciła normalność? Jaki był ten rok dla was jako harcerzy? Tak najpierw od ogółu do szczegółu, gdybyście mogli się wypowiedzieć. Także każdy z was, Aleksander już miał okazję, to teraz pytanie do pani. Jaki był rok dla harcerstwa? Edyta Walent, może od pani komendant zacznijmy.
Tak, to rzeczywiście był rok trudny, pewnego dostosowywania się, ale no już minął, więc mam wrażenie, że możemy tak nazywać to całościowo. Myślę, że podołaliśmy. Rzeczywiście coraz więcej form udawało nam się organizować na żywo, udało nam się zorganizować nawet dwa szkolenia, a zawsze przy tych szkoleniach cenimy sobie, żeby to był kontakt z człowiekiem na żywo, nie przez kamerkę, tylko żebyśmy mogli pracować z naszymi podopiecznymi po prostu twarzą w twarz, więc zarówno i te formy kształceniowe się udały, jak i wyjazd na obozy, odbywały się też biwaki drużyn, no i te zbiórki, tak naprawdę cotygodniowa praca wychowawcza z dziećmi, też myślę, w większości miesięcy tego roku udawało nam się tę pracę prowadzić stacjonarnie. No myślę, że nie możemy ukrywać, że ta praca na żywo jest cenna dla każdego wychowawcy. Spotkanie z dzieckiem i możliwość pracy z nim nie przez internet daje po prostu lepsze efekty wychowawcze.
Okej. Czyli ten rok był rokiem lepszym, Sara Szczegóła?
Tak, wydaje mi się, że tak. Już wiemy, jakimi narzędziami pracować i jak w ogóle podejść do pracy harcerskiej w tej trudnej rzeczywistości. Także wydaje mi się, że już byliśmy dużo bardziej świadomi tego, co robić i jak robić, żeby było po prostu dobrze i jak najbardziej normalnie. I wydaje mi się, że zarówno w pracy harcerskiej z harcerzami, jak i z kadrą, czyli mówię tutaj o wszelkich kursach, które w naszej organizacji miały miejsce, to był to bardzo bogaty czas po tym początkowym, powiedzmy właśnie zawahaniu, czy w ogóle można takie formy realizować. Także ja przynajmniej wspominam ten rok bardzo pozytywnie, jako obfitujący w bardzo różnorodne wydarzenia.
Wydarzenia to jedno. Pytanie, jak wyglądał ten powrót do normalności? Czy harcerstwo w pewien sposób ucierpiało na tej pandemii? Joanna, gdybym cię mógł poprosić o takie twoje spostrzeżenia w tym temacie.
Ja mogę z perspektywy mojej drużyny powiedzieć, że nam się udało przetrwać, nikt od nas nie uciekł, a nawet do nas doszło kilka nowych osób. Myślę, że dzieci, nastolatkowie bardzo potrzebowali tego powrotu do swoich rówieśników, do znajomych, do zrobienia czegoś innego niż siedzenie w domu przed komputerem. Także myślę, że to był ten moment, kiedy oni potrzebowali wyjść z domu i akurat my w tym momencie bardzo dobrze byliśmy bardzo dobrą opcją dla nich, ponieważ mogli właśnie wyjść czy pójść do lasu, czy zrobić po prostu coś fizycznego, pobiegać z znajomymi. Także myślę, że dla nich to było zdecydowanie łatwiejsze w tym procesie pandemii. Mówiąc generalnie, myślę, że było w porządku dla nas ten rok, bo doszły właśnie nas nowe osoby, tak jak mówiłam, także myślę, że pod tym względem, że pandemia jest harcerstwo tej pandemii, po pandemii, w trakcie pandemii, jest taką dobrą odskocznią od komputera, także myślę, że to było pomocne.
To dopytam w takim razie wszystkich was i to pytanie już kieruję do was wszystkich. Możecie swoje przemyślenia tutaj wrzucić, ale obserwacje czy statystyki może wręcz nawet, bo przecież czasem warto się opierać na tych twardych danych. O to, czy ten powrót teraz w ten rok, w którym jeszcze nie możecie robić przecież wszystkiego tak, jak robiliście do tej pory, zapewne, bo zdarzają się kwarantanny, bo zdarzają się różnego typu jeszcze inne dziwne zdarzenia, czy obostrzenia, które dziś były, wczoraj jeszcze ich nie było i trzeba się temu podporządkowywać mimo wszystko. Czy to jest tak, że obserwujecie jakieś zmiany? Nie mówię, czy na lepsze, czy na gorsze. Może być tak, że poprawiło się dzięki temu, że nagle powstała taka próżnia, że no chcielibyśmy, to o czym wspomniała Joanna, no chcielibyśmy coś robić, działać, być gdzieś, a tu nam zabraniają i teraz jak nam pozwolili już, to nagle hurtem wszyscy do harcerstwa. Kto chciałby na to pytanie odpowiedzieć? Może pani komendant znów na początek.
Edyta. Na pewno jest tak, harcerstwem. My prowadzimy nabór głównie przez naszą stronę internetową zielonagora.zhp.pl. Tam mamy zakładkę dla rodzica i tam się pełnia taką ankietę, na podstawie której kierujemy dziecko do odpowiedniej drużyny, która jest dopasowana wiekiem, najczęściej też miejscem zamieszkania. I tam naprawdę dostajemy dużo zgłoszeń. Także to, o czym Asia wspomniała, ten czas pandemii, siedzenia w domu przed komputerem, taki trudny zapewne dla dzieci i dla młodzieży, odbija się w tym, że rzeczywiście wzrasta zainteresowanie takimi aktywnymi formami spędzania czasu. Jednocześnie myślę też, że wzrosła nasza kreatywność, bo nie zawsze możemy organizować formy tak, jak to robiliśmy do tej pory i po prostu wspinamy się na jakieś wyżyny naszej pomysłowości, jak w bezpieczny sposób przeprowadzić czy szkolenia, czy spotkania, tak żeby one były dalej atrakcyjne dla wszystkich, a jednocześnie właśnie bezpieczne.
Okej. Okay. Czy jeszcze głos w tej dyskusji, czy mogę przejść do następnego tematu? Przechodzimy dalej. To jeszcze zapytam już na koniec tej pierwszej części naszej audycji o to, jak to jest z tymi harcerzami, którzy przychodzą na te spotkania, czy są na tych spotkaniach, czy obserwujecie z drugiej strony właśnie tych młodych ludzi. Jak pandemia wpływa na młodych harcerzy czy młodych kandydatów do harcerstwa? Czy jest różnica? I teraz znów nie pytam, czy na lepsze, czy na gorsze. Wy mi odpowiedzcie, jak to jest z tą młodzieżą teraz, bo pewnie to obserwujecie i wielu także, czy nauczycieli, pedagogów, czy psychologów wręcz nawet zwraca na niektóre rzeczy uwagę, jak młodzież przeszła także przez ten okres pandemii. No i wy także, prowadząc proces wychowawczy, edukacyjny, czy nawet w kontekście współpracy z harcerzami, kandydatami na harcerzy, macie swój obraz pewnie jeszcze niepełny, pewnie jakiś taki jeszcze początkowy, ale już coś widać, a może nic się nie zmieniło. Sara, ty jesteś osobą, która szkoli, wychowuje. To do ciebie to pytanie na początek przede wszystkim.
Dobrze, to jeśli chodzi o harcerzy i to, w jaki sposób pandemia być może odbiła się na nich, to tak, jak najbardziej obserwujemy to, że niestety część dzieci, młodzieży, no, był to dla nich po prostu bardzo trudny czas i najbardziej chyba widać to pod kątem tego rozwoju społecznego, że poprzez to, że przez tyle miesięcy byli zamknięci przed komputerem w domach, często mają problem z tym, żeby nawiązać nowe znajomości i na pewno trwa to trochę dłużej niż zwykle, ale tym bardziej doceniamy to, że mogą te swoje braki nadrobić u nas. Także na pewno jest to coś, co bardzo zauważamy. Podobnie z samopoczuciem, no wydaje nam się, że wszyscy to zauważamy, że ta izolacja była trudna pod tym kątem właśnie emocjonalnym i społecznym. Także to jest coś, nad czym pracujemy, czego jesteśmy świadomi i staramy się pod tym kątem wspierać dzieci w powrocie, powiedzmy, na ten właściwy tor, do właściwego tempa z tym właśnie nawiązywaniem nowych więzi i przyjaźni.
No właśnie, to mogło trochę wytrącić także z tych torów bieg tego przygotowania harcerzy do kolejnych etapów. Czy też to obserwujecie, że tutaj zakłóciło się trochę ten tryb szkoleń, czy tryb wychowania, czy nawet tryb w ogóle takiego zaangażowania młodych też ludzi, bo wiele organizacji także mówi o tym, że no po prostu nawet odbija się to na tym, że ludzie, mając właśnie te problemy z nawiązywaniem relacji, po prostu przestali być, przychodzić, mając też określone obawy, że tutaj czy tam spotykając się z wieloma ludźmi mogą też narażać swoje bezpieczeństwo. Tutaj także są obawy ze strony rodziców w danych sprawach. Są takie problemy, z których się nie stykaliśmy do tej pory. Edyta, tutaj ty w tym temacie chciałaś zabrać głos.
Tak, ponieważ w całej naszej organizacji widzimy i spadek motywacji u naszych wolontariuszy, jak i narastające problemy u naszych podopiecznych, więc w ZHP uruchomiono telefon wsparcia psychologicznego, który działa w określone godziny w tygodniu. I mówię, że jest to inicjatywa, która jest kierowana zarówno do wolontariuszy, instruktorów, wychowawców, tak żeby wspierać ich w procesie, jeżeli są jakieś problemy, do których nie czują się przygotowani, jak i dla naszych podopiecznych, żeby mieli takie bezpieczne miejsce, w którym mogą porozmawiać o nurtujących ich problemach. A taka inicjatywa powstała również przez wzgląd na to, że nie ukrywajmy, harcerstwo ma pewną swoją nomenklaturę i pewne struktury, które nie zawsze łatwo jest zrozumieć na przykład psychologowi szkolnemu, dlatego ten telefon jest tak kierowany do harcerzy, oni to mogą zadzwonić i jakby nie muszą już tłumaczyć pewnych rzeczy, które dla
jestem instruktorem, który mianowicie ma pod sobą tylu i tylu ludzi i mianowicie oni są w takiej strukturze, która mianowicie ma swoje określone zasady i oni tych zasad nie respektują i pani psycholog mi teraz pomoże, jak ja mam to zrobić, żeby oni zrozumieli, a pani psycholog, no ale pan wróci do początku, bo ja nie wiem, kto to jest ten, rozumiem. Ciekawa sprawa, ale to co, znalazły się takie osoby, które w harcerstwie powiedziały tak, pomożemy, tak, będziemy dyżurować i faktycznie ten telefon jest obsługiwany, ludzie się tam zgłaszają?
Tak, jest duże zainteresowanie tą inicjatywą. Ona powstała jeszcze w zeszłym roku i wiadomo, że już wiadomo, że będzie kontynuowana, ponieważ no, ludzie dzwonią i tej pomocy udzielają tam wyszkolone psycholożki, które jednocześnie są po prostu instruktorkami naszej organizacji.
Czyli harcerzom pomagają także w tych trudnych sytuacjach, gdzie potrzeba również pracy i takiej już no, trochę specjalistycznej bardziej wiedzy w tych sprawach, bo no nierzadko z młodymi ludźmi, czy w ogóle z osobami, które przeżywają jakieś trudności, trzeba umieć postępować, rozmawiać, być wręcz nawet często. No ale w harcerstwie to bycie z drugim człowiekiem chyba jest wpisane w waszą misję i o tej misji chciałbym porozmawiać w tym roku i w przyszłym, którą będziecie realizować po przerwie muzycznej. Zachęcam państwa do pozostania z nami na antenie.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do strefy młodych zdalnie w naszym studio harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. Czy się słyszymy? Tylko powiedzcie mi, że jeszcze tam jesteście. Aleksander? Łabuć.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej Aleksander nas słyszy, to myślę, że i wszyscy harcerze także. Harcerze i harcerki oczywiście, bo dzisiaj panie królują na naszej antenie. Trzy panie i jeden pan druh, druhny i druhowie oczywiście. Tak trzeba to sprecyzować. To jesteśmy ciągle w podsumowaniu roku 2021, jaki on był dla harcerzy z Chówca w Zielonej Górze. A nie tylko pewnie, bo rozmawiamy sobie także globalnie o harcerstwie, to zapytam was jeszcze w takim razie już tak bardziej w szczegółach, co w tym roku ważnego w zielonogórskiej drużynie harcerzy, może tak jak to brzmi jak drużyna pierścienia, ale tak może was nazwę w waszym Chówcu, co ciekawego, ważnego, co chcielibyście podkreślić, o czym opowiedzieć nam wszystkim wydarzyło się. Aleksander.
Myślę, że takim ważnym pod względem formalnym też działalności harcerskiej wydarzeniem był zjazd sprawozdawczy Chówca, który odbył się pod koniec listopada. Zjazd Chówca, zjazd Chorągwi albo zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. To są takie formy najwyższej władzy w danym organie ZHP, czyli one podejmują te najważniejsze decyzje, a także oceniają, tak jak właśnie w przypadku tego zjazdu listopadowego w naszym Chówcu, działalność władz tego organu. I właśnie zjazd sprawozdawczy oceniający 2 z 4 lat działalności aktualnej Komendy Chówca odbył się ponad miesiąc temu. Oczywiście nie zabrakło tam podsumowań i każdy z członków Komendy Chówca odpowiedzialny za różne dziedziny rozwoju zielonogórskiego harcerstwa miał okazję przedstawić swoje sukcesy na tej funkcji przez ostatnie 2 lata jej sprawowania, a następnie jako cały zjazd, czyli członkowie uprawnieni do głosowania, których zgromadziło się na zjeździe 21, głosowali wszyscy równym głosem za tym, czy udzielić, czy też nie udzielić tak zwanego absolutorium, czyli uznania albo też nieuznania w przypadku zbyt małej ilości głosów tych właśnie osiągnięć poszczególnych członków komendy. Zdradzę oczywiście, że cała aktualna komenda została na swojej funkcji, ponieważ zostało udzielone jej absolutorium i przez kolejne 2 lata będą dalej działać nad rozwojem zielonogórskiego harcerstwa.
No właśnie, a komenda chyba nie miała tych łatwych 2 lat. Tutaj są członkowie komendy, rozumiem, dzisiaj na naszej audycji. To ujawnijcie się, żebyśmy nie trzymali naszych słuchaczy w niepewności, z kim mamy do czynienia. Ale przy okazji będziecie mogli nam podsumować sobie w waszym wykonaniu ten rok, czy 2 lata, przepraszam. Bo tylko, jak rozmawiałem z wami w międzyczasie, to tylko 2 czy 3 miesiące były takie normalne, a potem było już prawdziwe harcerskie przetarcie przez trudności, które właściwie nieprzewidziane przyszły także na harcerzy. No to po kolei może, Edyta?
Ja pełnię funkcję komendantki Chówca i rzeczywiście zostałyśmy wybrane na zjeździe w listopadzie 2019 roku, więc rzeczywiście tych miesięcy, no tak to nazwę, normalnej pracy było dosyć niewiele, ale nie poddajemy się. Kreatywnie poszukujemy nowych rozwiązań. Głównym zadaniem Komendy Chówca jest po prostu wspieranie drużynowych, czyli tych harcerskich wychowawców, którzy działają, można powiedzieć, na pierwszej linii frontu w bezpośrednim kontakcie z harcerzami. Sytuacja była wyjątkowa, to wsparcie było wyjątkowe i przez ostatnie 2 lata mocno pracowałyśmy nad tym, aby wspierać naszych drużynowych w tej wychowawczej pracy.
To Edyta, Sara, ty masz jakąś funkcję w komendzie?
Tak, ja jestem członkinią Komendy Chówca do spraw kształcenia i pracy z kadrą. No i podobnie jak Edyta już wspomniała, był to dość trudny czas, ale wbrew pozorom, jeśli chodzi chociażby o to kształcenie, czyli przygotowywanie się do wszelkich funkcji pełnionych w naszym związku, to tak naprawdę wszystkie kursy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, wręcz powiedziałabym wzmożonym przez te kilka początkowych miesięcy jednak nie mogliśmy ich organizować. Także teraz obserwujemy bardzo duże zainteresowanie i większą ilość tych form kształceniowych.
Ja wiem, że tego nie można porównywać, ale na myśl przychodzi mi kształcenie czy szkolenie harcerzy w tych czasach, których harcerstwo nie mogło być tak wprost realizowane czy nauczane gdzieś tam po piwnicach, po domach, w trudnych warunkach. No i w takich trudnych warunkach też przyszło, może nie aż tak trudnych, gdzie za to patriotyczne wychowanie czy wykształcenie groziła śmierć, ale czy więzienia, ale tutaj też warunki zgoła trudniejsze. Nie odpuściliście, postanowiliście tych harcerzy, tych instruktorów, tych drużynowych, tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za innych, kształcić, bo nie wiadomo, co przyszłość przyniesie.
Tak, tak, zgadza się. Tutaj nie ustajemy i mimo, że wszelkie szkolenia odbywały się na takich zasadach, na jakie mogły ze względu na okoliczności pandemiczne, to również mieliśmy pewne wskaźniki, pewne zasady odnośnie tego, jak te kursy mogą być przeprowadzone, bo nie mogły być one realizowane wyłącznie zdalnie, także tak czy inaczej zawierały one te elementy no właśnie jednak bezpośredniego kontaktu, które no tak jak już tutaj Edzia wspomniała, no przynosi dużo większe efekty właśnie jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy. Także
no tak, bo przypomnijmy, że są to też kursy, które nie tylko teorii uczą, ale chociażby testy sprawnościowe czy testy dotyczące udzielania pierwszej pomocy, no tego nie da się zrobić chyba w sposób zdalny. A harcerze to są osoby, które wielokrotnie w takich umiejętności czy takie kursy muszą przechodzić. Joanna, ty powiedz nam trochę więcej o sobie w kontekście Komendy Chówca.
Ja w Komendzie Chówca zajmuję się promocją, także z mojej strony też nie było mi łatwo, no bo jednak, żeby mieć jakiś content na Facebooka czy na Instagrama, to jednak coś się musi dziać, a no podczas tych pierwszych miesięcy powiedzmy, że wiele się nie działo podczas tej izolacji, także razem z moim zespołem promocji bawiliśmy się wymyślaniem jakiejś aktywności czy atrakcji powiedzmy w internecie, żeby też jednak harcerze i harcerki nie zapomnieli o tym, że nadal możemy działać i możemy coś robić. Także myśleliśmy różnego rodzaju quizy. Razem z Komendą Chówca przygotowaliśmy propozycje, co harcerze mogą robić zdalnie. Udostępniliśmy też informacje o organizowanych przez ZHP odgórnie aktywnościach i wyzwaniach zdalnych, które mogą tworzyć. No i organizowaliśmy też konkursy na jakieś różne zbiórki zdalne i aktywności zdalne.
Proszę bardzo. Jak radzić sobie w trudnych warunkach, to harcerze chyba dobrze wiedzą. Aleksander? Jeszcze chyba ty nie wspominałeś nam, jaka jest twoja aktywność w kontekście Komendy Chówca.
Jako, że ja jestem rzecznikiem prasowym Chówca w kontekście poziomu tego chówcowego, czyli powiatowego naszej organizacji, ale w Komendzie Chówca na ten moment nie jestem, więc odpowiadam głównie za to, żeby właśnie z mediami, prasą dzielić się na bieżąco tym, co dzieje się w naszym harcerstwie, żeby także właśnie mieszkańcy Zielonej Góry mogli wiedzieć o organizowanych przez nas akcjach, takich jak właśnie Betlejemskie Światło Pokoju, ale też innych w trakcie roku, w których także mieszkańcy mogą wziąć udział. Więc głównie właśnie ten kontakt z mediami jest moim zadaniem, a także angażowanie się w działania wspomnianego już zespołu promocji i informacji w Chówcu, który odpowiada za w zasadzie wszystko, co widać na zewnątrz, poza naszą organizacją, czyli wszelkie strony internetowe, czy też social media. To jest właśnie zasługa zespołu promocji.
mamy już informację o tym, że 2 lata podsumowane, to zapytam was jeszcze tak pokrótce, na co zwrócilibyście uwagę w kontekście mijającego roku. Co takiego warto podkreślić z waszego punktu widzenia, też może z punktu widzenia osiągnięć, które harcerstwo w tym roku, czy to była ta mrówcza praca ciągła, ustawiczna, czy jakieś fajerwerki, o których warto wspomnieć? To chyba do działu promocji to pytanie. Joanna?
Ja myślę, że mimo jakichś tam tych wszystkich trudności związanych z pandemią i chwilowych spadków motywacji czy zaangażowania przez nowe restrykcje i pogarszającą sytuację, mimo wszystko udało nam się zrealizować bardzo duże planów, które mieliśmy założone na początku roku, a także, co jest warte wspomnienia, to bardzo wiele harcerek i harcerzy ukończyło swoje próby na stopnie, także mamy w tym roku bardzo dużo nowych instruktorów i instruktorek, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo mimo wszystko nie są to łatwe czasy, a żeby zamknąć stopień, mimo wszystko trzeba działać na żywo przede wszystkim z harcerzami i z drużyną. Także to naprawdę ogromne gratulacje dla wszystkich, którym się to udało. I chcielibyśmy, żeby w tym roku też tak było, że nasi harcerzy i drużyny będą się dalej rozwijać. Nieważne, jaka będzie sytuacja, że każdy będzie chciał się stawać lepszą osobą.
Okej. Pani komendant, co moglibyśmy, jeśli chodzi o ten rok, jeszcze wyeksponować?
To był trudny rok, ale plus, jaki z niego wyciągnęliśmy, to na pewno jest działanie w naturze, działanie z przyrodą. Większość tych restrykcji, powiedzmy, że zachęcała do wyjścia na dwór i myślę, że to jest taki powrót trochę harcerstwa do tego, żeby zdecydowana większość zbiórek odbywała się na dworze, na świeżym powietrzu. Kiedyś to było wymuszone sytuacją właśnie taką, że nie mogliśmy się spotykać w pomieszczeniach, a teraz to się po prostu stało dobrą praktyką i takim przyzwyczajeniem, że nawet jak jest trochę chłodniej, albo nawet jak jest odrobinkę deszczowo, to i tak spotykamy się na zewnątrz. Myślę, że kontakt z przyrodą jest bardzo rozwijający i chcemy ten trend kontynuować w tym roku również.
No okej, to skoro ten rok był trudny, to jaki będzie rok przyszły? To pytanie. Może trochę wróżenie z fusów, ale może już jakieś plany w tym kontekście są także w ZHP. I tu cisza. Czyżby harcerze nie mieli planów na ten rok? No na pewno
nie,
na ferie.
Nie możemy się po prostu zdecydować, o których chcielibyśmy opowiedzieć.
Prawdziwa pani od PR-u, Joanna Głucka. Dobrze, to w takim razie zdecydujmy się na chociaż na te najbliższe ferie. O tak. Co nas czeka na ferie?
Część naszych jednostek, tak jak na przykład drużyna Asi, właśnie wróciła z wyjazdu takiego, powiedzmy, przedferiowego, ale jednak zimowego, nawet widzieli śnieg podobno, a część naszych drużyn szykuje się, żeby w trakcie ferii zorganizować krótki biwak, bądź po prostu spotkać się na zbiórkę, tak żeby ten czas 2 tygodni wolnego nie był też wolnym od harcerstwa, ale jednak, żeby ten czas wykorzystać na pracę z młodzieżą i nawet może się uda pójść na sanki albo ulepić bałwana, to już zobaczymy, co tam pogoda przygotuje, ale jednak staramy się, żeby w najbliższym czasie, też po tych przerwach świątecznych i długim okresie wolnego, żeby wrócić do zbiórek.
Czyli nie ustają harcerze w nowym 2022 roku. Zima sprzyja, ferie już niedługo, ale co, można się jeszcze gdzieś tam do was uśmiechnąć, żeby się na ferie z harcerzami spotkać, jeśli już nie na obozach, bo pewnie znając życie, to już wszystkie są nabory zamknięte, to chociaż gdzieś tak, żeby tego przysłowiowego bałwana ulepić, modląc się w międzyczasie o śnieg. Można was jeszcze gdzieś do was dołączyć, spotkać? Czy to na ferie, czy to po feriach, czy przed feriami jeszcze?
W
Tak, oczywiście. Tutaj już wspomniana została nasza strona internetowa Hufca, gdzie jak najbardziej można do nas dołączyć w każdym momencie i tutaj, jak już Edyta wspomniała, na podstawie miejsca zamieszkania i wieku danego dziecka będzie przydzielany do odpowiedniej drużyny, która powinna być dla niego najbardziej odpowiednia. Także jak najbardziej jesteśmy cały czas otwarci na nowych harcerzy, nawet na może nawet na starszych harcerzy, którzy chcieliby do nas dołączyć i wspólnie z nami wychowywać młodzież.
Janno, bo ja ci chyba trochę przerwałem. Jest jeszcze coś, co chciałabyś dodać do tego wszystkiego?
Ja chciałam tak w kontekście naszych planów na ten rok powiedzieć, że dzięki temu, że szczepienia postępują i że tak naprawdę prawie wszyscy możemy się szczepić, mamy taką możliwość, otwierają się granice, można znowu organizować loty międzynarodowe. W tym roku aż 3 patrole z naszego Hufca będą brały udział w międzynarodowym zlocie skautów z Europy, który nazywa się Intercamp i będzie to we Francji w czerwcu.
O proszę, czyli wymiana doświadczeń także międzynarodowych. Kończy się nasza dzisiejsza audycja, to na koniec tej audycji chciałem jeszcze dopytać o wspieranie harcerzy i waszej działalności, bo też początek roku to też informacja o tym, jak można harcerzy wesprzeć. No to powiedzcie, jak można wam w waszej pracy formacyjnej młodzieży pomagać.
W obecnym momencie, czasie rozliczeniowym wszystkich PIT-ów. Dla nas najważniejsze jest wsparcie nas poprzez przekazywanie 1%, czy to na drużyny konkretne, czy to na cały Hufiec. Środki te przeznaczamy na kształcenie kadry albo na dofinansowanie wyjazdów, na przykład jak ten, na który jedziemy do Francji. Mamy też możliwość dofinansowania obozu, czy zakup materiałów i sprzętu. Dzięki temu nasza praca wychowawcza może być coraz lepsza i możemy coraz więcej ciekawych aktywności zaproponować naszym harcerzom. Na naszej stronie internetowej www.zielonagora.zhp.pl na banerze jest napisany nasz numer KRS oraz cel szczegółowy. Jak się wejdzie na stronę, można go po prostu sobie spisać. Poniżej jest też odnośnik do programu EPITY, który nam również wpisuje już nasz cel szczegółowy, czyli nasz Hufiec.
I w ten sposób bez ponoszenia kosztów bezpośrednich można wesprzeć harcerzy lubuskich, zielonogórskich w waszej codziennej, cotygodniowej pracy, a tej pracy sporo, jak słyszymy na naszej antenie, praca mrówcza, ale także praca przynosząca wam satysfakcję. Macie z tego radość? Macie z tego, cały czas rozmawiamy z osobami, które są tą główną kadrą, która nie tylko formuje się, jak słyszymy, w drużynach, ale także jest odpowiedzialna za całokształt tego zielonogórskiego Hufca. Dużo pracy, męczące, czy jest też z tego radość, że kolejne pokolenia harcerzy wzrastają?
Tak, zdecydowanie. Mamy bardzo dużo satysfakcji z tego, co robimy, bo czujemy przede wszystkim bardzo dużą odpowiedzialność za tą naszą zielonogórską wspólnotę, którą tworzymy. Także nawet jeśli zdarzają się jakieś problemy, to jak to w rodzinie, bardzo nam zależy, żeby te problemy rozwiązywać na bieżąco, bo po prostu nam na sobie bardzo zależy. I chyba z właśnie tej wspólnoty i z wzajemnych więzi, z tej przyjaźni czerpiemy po prostu satysfakcję.
I chyba to zostanie puentą naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Początek roku po harcersku dzisiaj w strefie młodych. Byli gośćmi członkowie Komendy Hufca ZHP w Zielonej Górze i nie tylko panie i panowie, druhny i druhowie z tejże komendy w osobach. Edyta Walent, dziękujemy ci za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Sara Szczegóła, dziękujemy.
Dziękuję bardzo, czuwaj.
Joanna Gołucka była naszym gościem, dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję, czuwaj.
I Aleksander Łabuć, dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję również, czuwaj.
Łukasz Brodzik, kłaniam się serdecznie i do usłyszenia w kolejnej Strefie Młodych już za tydzień.